A teraz z Warszawy też nasz kolejny gość, który na pewno obserwuje i analizuje tę sytuację. Profesor Agnieszka Legucka, PISM, ekspertka od spraw rosyjskich. Osoba, która o Rosji wie prawie wszystko, pani profesor. Czy spodziewała się pani takiego scenariusza, że dojdzie do buntu, że w sobotę rano zamiast spokojnie spać będziemy rozmawiali o przewrocie Federacji Rosyjskiej?
No, szczerze mówiąc, Prigożyn mnie zaskoczył tym sobotnim, piątkowo-sobotnim wieczorem. Też rzeczywiście, też tydzień do drugiej w nocy jego poczynania, jak przekroczył granicę i zajął Rostów nad Donem, to uznałam, że mogę pójść spać, bo ma 1000 kilometrów do Moskwy. Ale rzeczywiście do tej pory Prigożyn był użyteczny Putinowi, miał kryszę, ewidentnie tej kryszy już nie ma i też z jego telegramu można przeczytać zmianę, znaczy odczytać zmianę. Do tej pory występował głównie przeciwko Szojgu, czyli ministrowi obrony narodowej i Gerasimowowi, a teraz po wystąpieniu Putina już ten ton się zmienia, więc aspiracje również polityczne rosną. No, co widać wyraźnie, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i ten bunt zarówno został dostrzeżony przez władze, bo to jest istotne, bo zwykle Władimir Putin stara się takie trudne, kryzysowe sytuacje w Rosji, że tak powiem, trochę pod dywan podsypywać, natomiast tę sytuację od razu jest reakcja bardzo aktywna. W niektórych regionach jest przyjęta decyzja o operacji antyterrorystycznej i to jest chyba najważniejszy test dla systemu politycznego w Rosji od wielu, wielu lat, dla samego systemu putinowskiego. I myślę, że sam Władimir Putin jest zaskoczony tym, jak łatwo się udaje Prigożynowi przekonać niektórych wojskowych do tego, żeby nie atakowali chociażby grupy Wagnera na niektórych odcinkach jego marszu.
Pani profesor, bardzo często wcześniej używano takiego sformułowania okno możliwości, czyli jeżeli dojdzie do jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia na terenie Federacji Rosyjskiej, że pojawi się krótki czas, w którym będzie można doprowadzić do zmiany władzy i ewentualnie też zakończenia wojny w stosunku do Ukrainy. Czy mamy do czynienia z tym oknem możliwości?
No, trudno na tym etapie chyba oceniać. Myślę, że cały czas Władimir Putin ma w zasięgu dużo jednak oręży w swoim posiadaniu, instrumentów siłowych i teraz ważą się tak naprawdę losy, bo zajęcie przygranicznego Rostowu nad Donem, punktów takiej administracji wojskowej, to jest jedno, tym bardziej, że Rostów nad Donem był takim miejscem, który bardzo mocno doświadczał wojny w Ukrainie i tam nawet jak były przeprowadzane badania opinii publicznej, takiej nawet blogerskiej bym powiedziała, to tam mieszkańcy widać było, że czasem sympatyzowali z Ukraińcami albo przynajmniej byli przeciwni prowadzeniu działań wojennych dalej. Ale im bardziej w głąb będzie się posuwał grupa Wagnera, tym mniej tego poparcia społecznego będzie. W związku z czym nie ma takiego przesilenia społecznego, które by byłoby niezbędne do tego, żeby mówić o tym, że ten przewrót pałacowy ma poparcie społeczne. Również grupa Wagnera nie ma, ani sam Prigożyn nie ma zaplecza politycznego, nie ma sił politycznych, które go wspierają. Więc teraz kluczowe jest co innego tak naprawdę. Ile osób, nie wiem, z Gwardii Narodowej, z FSB, z FSO, czyli tych sił, które otaczają Moskwę i mają bronić najważniejszych władz rosyjskich, będą skłonne się przestawić albo uznać, że stają po stronie Prigożyna. Śmiem twierdzić, że nie będzie to takie proste, dlatego że właśnie ten system putinowski broni się tym albo zabezpiecza tę twierdzę Krym przed właśnie buntem, którego się zawsze obawiał Władimir Putin, właśnie dywersyfikując różne oddziały w ten sposób, żeby nikt nie mógł jednoznacznie przejść na drugą stronę, tylko żeby było to pod dowództwem wielu jednostek.
Właściwie w tej drugiej części pani wypowiedzi odpowiedziała pani częściowo na pytanie, które chciałem zadać, bo czy w ogóle ten element społeczny, to jakieś teoretyczne społeczne poparcie ma jakiekolwiek znaczenie? Czy w ogóle ktoś tutaj liczy na to, jedna czy druga strona, że wyjdą nagle miliony mieszkańców Federacji Rosyjskiej i będą manifestować swoje poparcie dla Putina czy dla Prigożyna? Czy to w ogóle wchodzi w rachubę? Jak pani ocenia ten element?
Znaczy, kluczowym oczywiście są struktury siłowe teraz, prawda? Te, które będą ewentualnie atakowały bądź chciały powstrzymać marsz Prigożyna, ten, który on deklaruje na Moskwę. Wiadomo już, że zostały zablokowane główne arterie do stolicy Rosji, żeby mu utrudnić ten pochód. Więc teraz kluczem są dwie rzeczy, tak? Czyli struktury siłowe, które będą miały rozterkę, czy strzelać do żołnierzy rosyjskich, żołnierzy, no w cudzysłowie oczywiście, grupy Wagnera, czy będą przechodziły na stronę, bądź biernie się poddawały żołnierzom grupy Wagnera. A to poparcie społeczne będzie później ważne, jeżeli ewentualnie będzie stawiany opór. Ale rzeczywiście Rosjanie są bardziej apatyczni, bardziej obserwatorami sytuacji politycznej w Rosji, aniżeli aktywnymi podmiotami tego, co dzieje się w polityce Federacji Rosyjskiej. To się zgodzę.
Pani profesor, a jeżeli faktycznie Prigożyn dojdzie do Moskwy, uda mu się wejść ze swoimi kolumnami do Moskwy, na kogo może liczyć? Wiele jest takich postaci w ukraińskiej polityce, których...
Rosyjskiej.
W polityce oczywiście rosyjskiej, dziękuję Krzysztofie, których... nazwiska pojawiają się w momencie powołania i odwołania, o których zapominamy, jak chociażby premier Miszustin, czy wielu innych, mer Moskwy. Czy gdzieś w tych nazwiskach mogą być jednak ci, którzy są zwolennikami Prigożyna i okaże się, że jednak go poprą?
No tutaj na razie takich deklaracji osób bardzo politycznie znaczących nie ma. Wcześniej partią, która wspierała to, żeby chociażby Grupa Wagnera została zalegalizowana, bo nadal Grupa Wagnera jakby jest poza prawem Federacji Rosyjskiej, to była Sprawiedliwa Rosja na czele z Mironowem, ale znowu wszyscy ci, którzy są w takim pionie politycznym elity władzy w Rosji, cały czas obawiają się tego, zmiany tego systemu. I tutaj grupa Wagnera z Prigożynem na czele właśnie zaczyna mieszać w tym kotle i zaczynają się kalkulacje w ramach tej elity, co bardziej im się opłaca. Na ten moment moim zdaniem opłaca im się pozostawanie w ramach tego systemu i nie przechodzenie na stronę buntownika. Ale w miarę upływu czasu, ile mu się jak będzie, nie wiem, ewentualnie szedł na Moskwę i zdobywać będzie poparcie kolejnych, nie wiem, przyczółków wojennych, to te kalkulacje mogą się zmieniać. Na ten moment, tak jak wspomniałam, on nie ma takiego zaplecza politycznego, którym mógłby zagrozić Władimirowi Putinowi na tę chwilę, ale rozmawiamy dzisiaj, a już wiele się może jeszcze wydarzyć.
Ale czy te wszystkie zdarzenia nie świadczą o tym, że król jest nagi? Myślę o Władimirze Putinie, czyli nagi nie kontroluje sytuacji w Rosji, a informacje, które płyną do mieszkańców Moskwy, mają zablokowaną autostradę, mają kolumny wojsk, które się przemieszczają, czy kolumny samochodów wojskowych, które przemieszczają się przez stolicę Rosji, to do nich jakoś przemawia. Otwierają oko dzisiaj i wiedzą, że już nie żyją w zwykłym świecie, tylko w świecie, w którym dzieją się rzeczy zupełnie inne niż te, o których słyszeli przez ostatni czas w swoich mediach.
No z pewnością to jest coś nowego, to znaczy to, że Rosjanie już są na wojnie, nawet mieszkający w tych dużych miastach, to zaczynają tego doświadczać chociażby po niedawnych atakach dronu na stolicę rosyjską. Niemniej jednak ta nowa rzeczywistość jeszcze do nich tak bardzo nie dociera, bo cały czas Rosjan się uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą i że władze rosyjskie jak zwykle mają, trzymają rękę na pulsie. Tak jak wspomniałam, wszystko zależy od tego, na ile dziurawe albo zardzewiałe są struktury siłowe. To jest klucz do sprawdzenia, czy rzeczywiście Putin, czy król, czy car jest nagi.
No to trzymając się tego porównania, car jest nagi, czy tego stwierdzenia car jest nagi, jakie to może mieć konsekwencje też w relacjach Rosji z innymi państwami? Obserwowaliśmy od dawna i nie ma żadnej wątpliwości, że dla Rosji bardzo ważny kontakt jest z Chinami. Wczorajsze informacje o tym, że Chiny jednak dostarczały broń, a przede wszystkim proch dla Rosji, który mógł odegrać strategiczną rolę też w ciągu tego ostatniego okresu walki przeciwko Ukrainie. W takich relacjach z Iranem, z innymi państwami. Czy Putin będzie dla tych państw po tym wszystkim, co się dzieje, jeszcze partnerem do rozmowy?
No, wszystkie te państwa, o których pan wspomina, pan redaktor wspomina, to są państwa, chociażby Iran, które też borykały się z wewnętrznymi rewolucjami jeszcze chyba większego kalibru, i obawiają się takich scenariuszy, bo trzeba zdawać sobie sprawę, że w państwach autorytarnych to wyeliminowanie takiej prawdziwej konkurencji politycznej prowadzi do tego, że doprowadza się do sytuacji tego, że albo ludzie wychodzą na ulicę i dokonują rewolucji metodą siłową, albo ma się do czynienia z taką somalizacją polityki wewnętrznej, czyli że bataszkowie podejmują takich właśnie działań jak dzisiaj Prigorzyn. Na ten moment jeszcze trudno mówić o tak bardzo daleko posuniętych konsekwencjach międzynarodowych i od tego, jak sobie poradzi właśnie przywódca autorytarny ze zdławieniem takich działań jak właśnie grupy Wagnera na własnym terytorium, będzie jakby promieniowało postrzeganie Putina na arenie międzynarodowej i z pewnością ci liderzy będą mówili, że legitymowanym liderem jest sam Władimir Putin i będą cały czas deklarować poparcie dla jego polityki, a pomijać milczeniem albo wręcz mówić, że to jest zdrada takich właśnie watażków i trzeba się trzymać razem z takimi właśnie liderami.
Czekaliśmy na informacje i zastanawialiśmy się, co powie Kadyrow, a Kadyrow skomentował właśnie ostatnie wydarzenia. Nazwał to, co się dzieje, buntem wojskowym i haniebną zdradą. Według szefa Czeczenii nie ma usprawiedliwienia dla takich działań. Kadyrow powiedział też, że w pełni popiera Putina. Kadyrow powiedział, że bojownicy Ministerstwa Obrony i Gwardii Rosyjskiej w Czeczenii wyjechali już do strefy na napięcia. Ale to, co się dzieje, ma wpływ nie tylko na Rosję, ale ma wpływ też na rozmaite zdarzenia. Jeszcze nie wiemy. Będzie miał wpływ zdarzenia w Afryce. W końcu to Prigorzyn kontroluje diamenty, kontroluje wydobycie złota w Sudanie, jest dostarczycielem lewej kasy dla Imperium Rosyjskiego.
No to prawda. To też była taka główna teza jego użyteczności dla elity politycznej rosyjskiej i tego, że nie chciano się go tak szybko pozbyć z kręgu poza elitarnego, byśmy tak powiedzieli, bo on był zawsze tym outsiderem, bandytą od brudnych robót, ale właśnie pozyskiwanie funduszy z Afryki i wpływów politycznych dla tej elity, właśnie przede wszystkim z Afryki, ale też z Bliskiego Wschodu, no będzie potem w przypadku jego porażki schedą do rozdziału między lojalnych sobie przywódców, ewentualnie późno, jak zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, no bo tutaj jesteśmy, że tak powiem, rzeczywiście na takim skrzyżowaniu sytuacji, która się, zobaczymy tak naprawdę, co się będzie wydarzyć. Moja teza jest taka, że uda mu się w jakiś sposób opanować, nie wiem, rubieże przygraniczne Ukrainy i będzie przez jakiś czas destabilizował sytuację w Rosji, ale że Putin poradzi sobie z tą sytuacją.
Pani profesor, a takie bardzo publicystyczne może podejście, może nie najlepsze dla ekspertki do spraw Rosji, ale korci mnie to pytanie. Ktoś pojawił się u Prigożyna, powiedział: lubisz diamenty, lubisz pieniądze, zarabiasz na całym świecie. My wydajemy strasznie dużo na tą wojnę na Ukrainie. Masz ileś tam miliardów dolarów i daj sobie spokój, zrób bunt w Rosji. Czy taki scenariusz jest możliwy, że ktoś po prostu Prigożynowi zapłacił za to, żeby się zbuntował?
Myślę, że nawet nie tyle zapłacił, co myślę, że za nad Prigożynem przestała być taka silna krysza, czyli opieka Władimira Putina. W momencie, kiedy przegrał bitwę z Siergiejem Szojgu odnośnie podpisywania kontraktów dla swoich żołnierzy, że musieli się podporządkować Ministerstwu Obrony Narodowej, to był sygnał, że Władimir Putin jednak zdecydowanie postawił na regularną armię, co oznaczało, że przegrał batalię z Ministerstwem Obrony Narodowej, a przegrywając batalię w Ukrainie, mógł również przegrywać batalię właśnie w Afryce i w miejscach, gdzie zarabiał pieniądze. To był dla niego sygnał nie tyle pieniężny, co być albo nie być, bo jak się ma w Rosji wpływy trochę inaczej niż na Zachodzie, jak się ma pieniądze, to ma się wpływ na władzę. W Rosji, jak się ma władzę, to ma się również pieniądze. W związku z czym to nawet nie chodzi o pieniądze, tylko o to bliską lojalność bądź przychylność Władimira Putina, którą jak najwyraźniej Prigożyn stracił.
No i co to będzie dalej? Będziemy oczywiście obserwowali i panią profesor też pewnie będziemy zapraszać do komentowania. Profesor Agnieszka Lebowska. My też dziękujemy. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ekspertka od spraw rosyjskich. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.